O ile bliżej Formuły 3 jest w tym momencie Kacper Sztuka? Dziś opowiem też o wyzwaniającym do szefa FIA Fernando Alonso, o kolejnych plotkach dotyczących składu Audi w Formule 1 i o bardzo niefortunnym momencie, w którym Liam Lawson dowiedział się o tym, że nie będzie już jeździł w Alfa Tauri. Zapraszam Was na kolejny, 8 bieg. Witam Was. Chciałbym powiedzieć w ten piękny dzień, ale nie, bo dzień jest okrutnie brzydki, ale my jako kibice Formuły 1 i tak możemy powiedzieć, że dzień jest piękny, bo za chwilę kolejny wyścig. Wyścig o Grand Prix Meksyku, za chwilę później przecież Grand Prix Brazylii, tydzień po tygodniu, więc możemy się cieszyć i nie zwracać uwagi na pogodę. Za chwilę o tym Grand Prix Meksyku sobie pogadamy. Najpierw puszczę Wam rozmowę z Kacprem Sztuką. Ta rozmowa nagrana w środę. Kacper był krótko po testach w F3. Te testy wypadły naprawdę dobrze. Kacper jeździł 2 dni z jedną z czołowych ekip z ekipą MP i w takich zbiorczych wynikach był na 13 miejscu, a we wtorkowe przedpołudnie zanotował 12 rezultat, więc naprawdę jak na pierwsze przetarcie z takim samochodem było dobrze. Kacper, no to zacznijmy od wyników testów, które jechałeś, bo my jak sobie patrzymy na czasy, to nie zawsze wszystko rozumiemy, nie zawsze jesteśmy wyciągnąć pełne wnioski. Powiedz przede wszystkim zatem, jak ty się czułeś w samochodzie, jakie też były informacje zwrotne z zespołu, bo to jest chyba bardzo ważne.
Tak, dokładnie. No ja się w samochodzie czułem bardzo dobrze, tak naprawdę od pierwszych kilometrów. No jest to duża różnica jednak do Formuły 4, nie kłamali wszyscy, którzy mówili o tym, że jest to duży przeskok. No jest to 380 koni ze 180, dużo bardziej rozbudowana aerodynamika, inne opony. Także no jest to auto dużo szybsze na prostych, w zakrętach, też na hamowaniach. Trzeba było się mocno przystosować, aczkolwiek spasowało mi to. Właśnie szybki wjazd, szybsza minimalna prędkość niż w Formule 4. Też odkryłem, jak działa dyferencjał. To jest no trochę inny poziom niż w Formule 4 samo auto. Też procedura na nowych oponach jest całkowicie inna. Jest to już bardziej zbliżone do Formuły 1. Trzeba przygotować opony tak naprawdę na jedno lub dwa kółka. Także no, trzeba poskładać też wszystko na jednym kółku. Myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę. W drugi dzień byłem w stanie już coś powiedzieć o samochodzie, przystosować go, potem nie potestować jakieś już ustawienia wstępne. Także no myślę, że dosyć szybko się zaadoptowałem. Wiadomo, na razie P12, zespół był zadowolony. Myślę, że jest to ok wynik jak na pierwszy raz, pół sekundy do Gabriela Miniego, który już ma jeden sezon za sobą w Formule 3, też 2 sezony we Frece. Dużo doświadczonych kierowców, także myślę, że jak na pierwsze 2 dni to było dosyć przyzwoicie.
Powiedz, Kacper, o ile byłeś mądrzejszy na koniec tych testów w porównaniu do tego momentu, jak przyjeżdżałeś i zaczynałeś w ogóle swoje jazdy w F3, no bo nie miałeś doświadczenia z jakimiś, nie wiem, starymi konstrukcjami F3-ek. Bardzo dużo się nauczyłeś, bo 2 dni to dużo jeżdżenia i mało jednocześnie, mam wrażenie.
Tak, no nauczyłem się, myślę, tyle, ile mogłem przez te 2 dni. Tak naprawdę no pierwsze wyjazdy były po to, żebym nabrał pewności siebie, szczególnie w szybkich zakrętach, też na hamowaniach, zobaczyć na telemetrii, gdzie są jakieś główne punkty, które muszę zmienić w porównaniu do F4. Wiadomo, jednak te nawyki się ma po 3 latach jazdy jednym samochodem, ale myślę, że dosyć szybko to zmieniłem. Jeszcze jest wiadomo tyle rzeczy do poprawy, też ja wiem jakby sam z jazdy, na czym jeszcze będę musiał pracować, co poprawić. No wiadomo, tak jak mówię, w tych szybkich zakrętach to chodzi o pewność siebie. Mogłem, wiadomo, dużo zaryzykować i od razu przycisnąć na początku, ale myślę, że to nie ma sensu. Sezon jest dopiero w marcu, także mam jeszcze czas, żeby się do tego przyzwyczaić. Nie ma potrzeby wypadania od razu na pierwszych kilometrach. Także no, myślę, że nauczyłem się sporo. Wiem już, na czym stoimy mniej więcej. Wiem, jak wygląda tempo, jak wygląda też praca w zespole i myślę, że dzięki temu mogę być też przez zimę spokojniejszy. Wiem, że nie wygląda to tak, że gdzieś tam jadę ostatni i nie umiem w ogóle złapać tempa, tylko już jest dobra baza do pracy. Też był na testach z nami Franco Colapinto, który osiąga bardzo dobre wyniki w tym sezonie. No i mówił mi, że mam bardzo dobrą bazę. Mówił też, że zaskoczony tym, że na pierwszych dniach testowych jestem w stanie tak szybko pojechać, także no, słucham się bardziej doświadczonego Franco i na pewno będę spokojny, bo faktycznie baza do pracy jest dobra.
No to super, jest to informacja i super taka właśnie informacja zwrotna. Jakiś jeden aspekt, który cię najbardziej, nie wiem, zdziwił albo był najbardziej dla ciebie trudny w kontekście nauki tej jazdy F3?
Myślę, że co mnie najbardziej zdziwiło, to było przygotowanie właśnie i sama procedura kwalifikacyjna. W Formule 4 wyglądało to tak, że wyjeżdżaliśmy, mieliśmy kółko wyjazdowe, później w zależności od toru jedno lub dwa kółka grzania opon i później na przykład po 5 kółek 6 push. Tutaj wyglądało to tak, że zazwyczaj było kółko wyjazdowe, jedno do grzania i później jedno push, później można było schodzić opony, znowu spróbować przycisnąć, no ale tak naprawdę to była straszna różnica, bo nie było tyle kółek na to, żeby poskładać to jedno idealne, tylko trzeba było się wstrzelić w tym jednym momencie. Też jakby trzeba było się zgrać z tą stawką, bo jak wszyscy wyjeżdżałem na nowych oponach i ja jestem na szybkim kółku, a reszta jest na cooldown lapie, no to od razu trzeba było zakończyć kółko, no bo po prostu się nie dało przejechać przez tych wszystkich kierowców. Więc trzeba było się z nimi dobrze zgrać też, żeby nie zostać zablokowanym. No i myślę, że z takiej strony auta samego, no to aerodynamika i punkty hamowania, dużo większe siły przeciążenia, większe prędkości. Także no samo auto jest dużo mocniejsze. No tak naprawdę wszystko było dla mnie nowe, wszystko było pozytywnym zaskoczeniem. Tak naprawdę jedyne co to praca w zespole, ogólnie w zespołach nie różniła się dużo od tego, co widziałem w US Racing. Uważam, że US Racing jest na podobnym poziomie co te zespoły, także to mnie nie zaskoczyło na pewno, też praca z inżynierami, kontakt, przekazywanie informacji, no ale na pewno to, co się działo na to, że było czymś zupełnie innym niż w Formule 4.
Kacper, rozmawialiśmy sobie o tym poza tą wirtualną anteną, że zrobił się taki duży szum wokół ciebie, bardzo mam wrażenie pozytywny, wiele informacji od kibiców, wiele różnych postów na różnych mediach społecznościowych, duże zainteresowanie w ogóle po tym sukcesie w F4 i w ogóle w końcówce tego sezonu F4, więc teraz przejdę do tego, co tych kibiców bardzo interesuje, czyli do planów, do tego, co cię czeka w najbliższym czasie, więc zapytam najpierw, bo tak mi przyszło do głowy, widziałem, że pojawia się lista zgłoszeń na Grand Prix w Macau i tam w MP Motorsport akurat są jakieś wolne miejsca jeszcze, to be announced. Czy ty jesteś, w sensie jest szansa, że ty tam pojedziesz, czy nie?
Nie, niestety nie. Nie było takich rozmów, w ogóle nie planowaliśmy Grand Prix Macau.
Kiedyś byś chciał?
Tak, no jeżeli byłaby taka możliwość, to oczywiście bym chętnie pojechał, ale w tym sezonie no nie było na to budżetu, ani też no nie było propozycji z Formuły 3. Gdzieś tam były luźne rozmowy z zespołami Formuły 4. Tak naprawdę z jednym była to taka bardziej propozycja luźna, no ale uznaliśmy, że lepiej jest się skupić na przygotowaniu na przykład w starej Formule 3 w GP3 do przyszłego sezonu, jeżeli się uda, niż właśnie jechać do Macau.
Kacper, jak to wygląda, jeśli chodzi o czas? Do kiedy my się czegoś powinniśmy dowiedzieć, no bo to też nie jest tak, że zespół będzie czekał w nieskończoność na decyzję i na zebranie budżetu. To jest kwestia dni, czy bardziej tygodni najbliższych, nie wiem, dwóch, trzech?
Myślę, że bardziej tygodni, dwóch, trzech, może czterech, tak mi się wydaje na ten moment. Mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej jednak, ale no na ten moment nie jestem w stanie nic powiedzieć.
To powiedz jeszcze tylko na koniec, czy jesteście bliżej zebrania budżetu niż jak rozmawialiśmy z tobą jeszcze, nie wiem, pod koniec sezonu F4 i czy to zwycięstwo w F4 przełożyło się na to, że pojawiły się jakieś telefony, że zrobił się właśnie taki szum, ale nie tylko taki medialny, kibicowski, ale też, no mówiąc tak, tak trochę potocznie, finansowy szum po prostu.
Tak, no jesteśmy coraz bliżej. Tak naprawdę jest pozytywny odzew po wygraniu właśnie mistrzostwa, także no idzie to wszystko w dobrą stronę, ale cały czas jeszcze brakuje do tego, żeby mieć zapewnione starty w całym sezonie. No ale tak jak mówię, idzie wszystko w dobrą stronę i jest jakiś pozytywny odzew.
To wielkie dzięki i też przekazuję, myślę, takie wirtualne pozdrowienie od moich widzów z 8 wieku, bo tam też w wielu momentach w komentarzach bardzo ciepłe słowa były wysyłane do ciebie, więc tutaj to wsparcie też jest i trzymamy wszyscy po prostu razem kciuki.
Tak, tak, oglądałem tam, także dziękuję, pozdrawiam również.
No to właśnie, pozostaje nam po prostu trzymanie kciuków i czekamy na informacje. A pozostając jeszcze w temacie kierowców juniorów, to chciałem wam tylko zwrócić uwagę na jeden fakt. Kierowca, który nazywa się Andrea Kimi Antonelli, ja już wam kiedyś o nim mówiłem, to jest nadzieja Włochów, tak go możemy nazwać. Gość, który jest w programie juniorskim Mercedesa, wygrał Formułę 4 włoską, tak jak Kacper, wygrał później serię Freka jako debiutant w tym sezonie, a teraz pomija F3 i wskakuje od razu do F2, będzie jeździł w Premie. W Mercedesie mocno na niego liczą, w Mercedesie Toto Wolff daje czasami do zrozumienia, że to jest gość, który może w przyszłych sezonach któryś jeździć w ich ekipie, więc warto zwracać uwagę w przyszłym sezonie na tego chłopaka, bo to jedno z takich w tym momencie, jedno z gorętszych nazwisk, jeśli chodzi o to juniorskie ściganie. A teraz już przechodzę do krótkiej zapowiedzi Grand Prix Meksyku. No Meksyk klasycznie bardzo wysoko położony tor, jeśli chodzi o poziom, o położenie nad poziomem morza, o tak powinienem powiedzieć. Bardzo rzadkie powietrze, to oczywiście ma wpływ na pracę silników, duże wyzwanie dla inżynierów, dla samochodów po prostu, więc czasami trudno jest przewidzieć, kto dokładnie tam sobie jak poradzi, ale no spodziewamy się, że oczywiście raczej najszybszy będzie Red Bull, ale ostatnio widzieliśmy, że te różnice troszkę nam się zaczęły rzeczywiście zacierać. Mam nadzieję, że tak będzie też tutaj. Co do pogody, słuchajcie, tam w okolicy jest niestety jakiś huragan i są informacje takie, że on może gdzieś tam ewentualnie w rozegraniu tego weekendu przeszkodzić, ale na razie czekamy, spokojnie obserwujemy tę sytuację, zobaczymy jak ona się będzie rozwijać. Ciekawy to będzie już, słuchajcie, piątek w Meksyku, bo będziemy mieli bardzo wielu młodych kierowców, którzy zasiądą za kierownicami samochodów Formuły 1. Słuchajcie, w Alfa Tauri Isaac Hadjar, który zastąpi Yukiego Tsunodę w pierwszym treningu, w Alpine Jack Doohan, w Mercedesie Frederic Vesti w samochodzie George'a Russella się pojawi, w Alfa Romeo Theo Pourchaire wsiądzie za Bottasa, a w Haasie zobaczymy Oliviera Bermana, więc sporo nowych nazwisk będzie w piątkowym pierwszym treningu. Ważna informacja też dotycząca treningów. Nie zdziwcie się, jeśli będą jakieś dziwne oznaczenia przy nazwiskach kierowców, jeśli chodzi o opony, bo Pirelli daje do sprawdzenia prototypowe opony mieszanka C4, czyli taka prawie najbardziej miękka mieszanka. Każdy zawodnik przez cały piątek będzie miał do dyspozycji dwa zestawy tych prototypów. No i oczywiście, słuchajcie, no wyjątkowy weekend dla Sergio Pereza. Ja miałem przyjemność być na tym wyścigu dwukrotnie i to, co tam się dzieje w padoku, jest absolutnym szaleństwem. Kapitalna atmosfera, to, co się dzieje na trybunach, to jest jeszcze większe szaleństwo. Perez jest tam po prostu bogiem. I to jest super, że w takim marnym sezonie będzie miał dla siebie ten taki naprawdę bardzo miły moment, bo tam po prostu jest rozchwytywany przez absolutnie wszystkich i trudne będzie miał życie w padoku. Trudne życie może być Max Verstappen, bo podejrzewam, że będzie tam wygwizdywany, że mimo apeli, bo choćby Sergio Perez o to apelował, żeby kibice się opamiętali i nie buczeli, nie gwizdali na Verstappena, to jednak ci kibice są dosyć bardzo tacy rozemocjonowani i myślę, że jednak takich sytuacji nie unikniemy. Helmut Marko powiedział, że w padoku Max Verstappen ma mieć ochroniarzy, że sam Max tego nie chciał, ale oni dbają o jego bezpieczeństwo i dadzą mu kogoś, kto będzie tam z nim chodził i uważał, żeby nic złego się nie stało. No to raczej oczywiście trochę na wyrost, ale to zresztą też nie będzie pierwszy kierowca, który z takich ochroniarzy będzie korzystał. Bardzo często w padoku, zawsze gdzieś tam w pobliżu, znaczy nie zawsze, często, a może zawsze, w sumie nie wiem, ale na tych wyścigach, na których byłem, to zawsze pojawiał się ochroniarz obok Lewisa Hamiltona. To nie jest tak, że kibic nie może podejść do Hamiltona, czy jakieś, nie wiem, podbiega dziecko do Hamiltona, ten ochroniarz za fraki tam. No nie, to jakby jest człowiek, który czuwa nad tym, żeby po prostu nic tam się po prostu gorszego nie stało, więc z Maxem pewnie tak będzie też w ten weekend. No i też przyjeżdżając do Meksyku, Christian Horner od razu powiedział, że spokojnie, mam wrażenie, że to taki apel do kibiców w Meksyku, spokojnie, to nie jest tak, że jak Perez nie będzie drugi w klasyfikacji generalnej, to my go nie zostawimy. Wszystko jest tutaj załatwione, ma kontrakt na przyszły rok. A ja teraz wracam na moment do tego, co się stało po Grand Prix w USA, czyli do tych dyskwalifikacji w Mercedesie i w Ferrari, w samochodach Hamiltona i Leclerca. Obie ekipy odniosły się do przyczyn tej dyskwalifikacji. James Allison z Mercedesa powiedział, że po pierwszym treningu oni sprawdzili tę deskę, która jest pod samochodem i wydawała się być w stanie nienaruszonym i nie mieli obaw, że coś się może z tym stać, no ale mówi, no widocznie po prostu popełniliśmy błąd, zbyt mały margines i przyjmujemy na klatę po prostu nasz błąd i mówię o tym szczerze, błąd i lekcja, po prostu tak to tłumaczył James Allison, a Ferrari dyrektor sportowy Diego Laverno mówił, że podnieśli oni z kolei samochody w trakcie pierwszego treningu, widzieli, że tam może być problem z tą deską, że ona już była trochę zużyta, ale i tak to nie wystarczyło. Mówi Laverno, że może tutaj mocne podmuchy wiatru miały jakiś wpływ, nawet nie tyle mocne, co mocne i wiejące z różnych stron wiatry tutaj na Ferrari negatywnie pod kątem tej deski wpłynęły. I jeszcze w nawiązaniu, słuchajcie, do tego tematu chciałem taką informację od FIA wam przekazać, bo niektórzy się pytali, no dlaczego, jakby pytanie naturalne, dlaczego FIA nie sprawdziła wszystkich samochodów, dlaczego wszystkie deski nie zostały sprawdzone, dlaczego tylko 4 samochody, jeśli w tych dwóch coś znaleziono, to dlaczego nie poszli dalej i choćby u zespołowych kolegów Hamiltona i Leclerca nie sprawdzili. No i FIA napisała takie wytłumaczenie tej sytuacji i ja to kupuję, no bo tak jest. Napisali, że po prostu po każdym wyścigu bardzo wiele elementów jest sprawdzanych, czasu nie ma dużo, tak jak w tym przypadku czasu jest bardzo mało, bo te samochody trzeba w miarę szybko zespołom oddać, bo za chwilę trzeba te samochody przetransportować do Meksyku, je spakować i wysłać w podróż, więc muszą robić wyrywkowe kontrole. Zespoły wiedzą, że w każdej chwili mogą być do takiej wyrywkowej kontroli złapani, no i po prostu moce przerobowe FIA i czas ograniczają ich przed tym, żeby wszystko sprawdzić. Ja to rozumiem i to przyjmuję. Może ewentualnie w trakcie weekendów na takim torze, na którym wiemy, że są wyboje, na którym wiemy, że mogą być takie problemy, no to może, żeby było trochę sprawiedliwiej, to powinni się umówić we FIA, że dobra, no to rezygnujemy, po cichu sobie mówimy, że rezygnujemy ze sprawdzania takich i takich elementów, ale właśnie bierzemy deski, nie wiem, z 10 samochodów, bo to rzeczywiście tutaj może być bardziej problematyczne. Zobaczymy, czy coś się zmieni w tym względzie. W każdym razie plusik dla FIA za to, że w ogóle do tej sprawy się odnieśli, bo mogli po prostu gdzieś tam to zamieść pod dywan i w ogóle na ten temat nic nie mówić. A ja teraz powiem 2 słowa na temat Liama Lawsona, bo odwiedził on oficjalny podcast Formuły 1 Beyond the Grid i powiedział, kiedy dowiedział się o tym, że nie będzie jeździł w Alfa Tauri w kolejnym sezonie, że Daniel Ricciardo i Yuki Tsunoda będą tymi kierowcami, którzy w tej ekipie pozostaną. Liam Lawson powiedział, że dowiedział się na krótko przed kwalifikacjami w Singapurze. I dlaczego to podkreślam? Dlaczego uważam, że to warte wspomnienia? Bo Liam Lawson w tych kwalifikacjach wszedł do Q3, a w ogóle ten weekend wyszedł mu wspaniale, bo też zdobył punkty. W tym okrutnie trudnym weekendzie, trudnym dla kierowców Red Bulla, on przecież w kwalifikacjach był przed całym duetem z Red Bulla, więc mimo tego, że dostał taką informację, i tak pojechał świetnie. Powiedział Lawson, że to no nie był najlepszy moment na ogłaszanie mi takich rzeczy, bo ja to już wiedziałem, media nie wiedziały, wychodzę z samochodu, wszyscy mi gratulują, że to punkt, w ogóle świetnie, Liam, no to może ten fotel na przyszły rok sobie tym zapewnisz. No a on musi tutaj palić głupa i mówić, że no zobaczymy jak będzie, robię wszystko co w mojej mocy. No nieszczególnie sympatycznie to wyszło. No i w ogóle Lawson jest w takiej trudnej sytuacji, może teraz tylko czekać, bo F2, no nie wróci do F2 w japońskiej superformule, w ten weekend ma chyba ostatni w ogóle wyścig i walczy o tytuł mistrzowski, no ale tam też nie będzie jeździł w przyszłym roku, nie będzie mógł jeździć treningów też w Formule 1, bo już nie jest jako ten młody kierowca rozpatrywany, bo ma więcej niż 2 wyścigi Grand Prix przejechane. więc może czekać jako ten kierowca rezerwowy, może nawijać kilometry w symulatorze, ale za kierownicę tego aktualnego samochodu wsiadać nie będzie, choć mam gdzieś z tyłu głowy takie przeczucie, że jeszcze tak się sprawy w przyszłym sezonie, w trakcie sezonu mogą poukładać tak, że Liam Lawson do tego samochodu po prostu wsiądzie. Teraz przechodzę, słuchajcie, do tematu powiązanego z prezydentem FIA, czyli z Mohamedem Ben Sulayemem, który w gazecie Daily Mail powiedział, że bardzo dużo krytyki go spotkało, kiedy tylko opublikował kiedy rozpoczął ten proces przyjmowania nowych ekip do Formuły 1. Powiedział, że wtedy był w ogóle bardzo trudny dla niego personalnie moment, bo wtedy w wypadku samochodowym zginął jego syn, a on otrzymywał, mówi, bardzo dużo krytyki ze strony niektórych osób z padoku, a mówi, że przecież no, mamy zgodnie z przepisami miejsce dla 12 ekip, to dlaczego miałbym nie otwierać takiego procesu przyjmowania nowych ekip? No i podkreślił znowu, Ben Sulayem mówi, jestem optymistyczny i mam nadzieję, że Liberty Media nie powiedzą nie ekipie Andretiego. To jest dobre dla biznesu, to jest dobre dla motorsportu. Jeśli pojawiłby się jakiś inny, wiarygodny zespół, który chciałby wejść do Formuły 1, no to ja znowu taki proces bym otworzył. Ja zostałem wybrany po to, żeby opiekować się sportem, a nie żeby napychać swoje kieszenie pieniędzmi. No, jego kieszenie akurat pod względem finansowym są zabezpieczone, jeśli chodzi o Mohameda Ben Sulayema, więc w to możemy mu spokojnie wierzyć. Tutaj nie ma żadnych udziałowców we FIA, my nie mamy żadnego zarządu, który musi się dzielić jakimiś pieniędzmi. Moja misja polega na czymś innym. No i jest to prawda. Oczywiście przy tym wszystkim jest też polityka jakby ogólnie motorsportowa, która też istnieje, więc to też nie jest tak, że to jest szlachetny wolontariusz, który tam wchodzi i po prostu zupełnie się kieruje takimi wartościami najwyższymi, no tylko tam to też jest polityka, no ale to kolejne takie mocne wezwanie Ben Sulayema, że ja czuwam nad wami i macie tę ekipę przyjąć, bo to jest ważne dla wszystkich. Jak to się zakończy, nie wiemy. A w kontekście jeszcze Mohameda Ben Sulayema, to w hiszpańskiej gazecie AS Mohamed Ben Sulayem ciekawie się wypowiedział na temat Fernando Alonso. Najpierw go pochwalił, powiedział, że to nie jest tylko wielki mistrz, to jest po prostu mądry człowiek. Nie chodzi o to, że inni nie są mądrzy, jeśli chodzi o padok i o kierowców, ale Fernando jest naprawdę takim bardzo inteligentnym mistrzem, to jest bardzo dobre dla sportu. Kiedy się denerwuje, potrafi do mnie zadzwonić i wykrzykuje, szefie, prezydencie, i zaczyna przeklinać. Ale my jesteśmy wszyscy kierowcami, bo Ben Sulayem też przecież był aktywnym kierowcą rajdowym i ja rozumiem taką frustrację zawodników. To jest dobre dla tego sportu, on rozmawia, on ma dobre pomysły i też wnosi do tego sportu taką niezwykłą wartość. Bardzo chciałbym posłuchać takiej rozmowy Fernanda Alonso z Ben Sulayemem. W jakiej sprawie tam Fernando do niego dzwoni? Jestem ciekaw, o jakie kwestie może chodzić. Jak macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach. A nam został jeszcze jeden temat do omówienia, czyli Audi. A jak Audi, to rok 2026, nowa ekipa w Formule 1 i kolejne plotki dotyczące kierowców, którzy tam mieliby się pojawić. Mieliśmy już plotki dotyczące Carlosa Sainza, że to on jest jednym z kandydatów, żeby tam dołączyć, a teraz włoski motorsport informuje, że Audi miałoby być zainteresowane, uwaga, Hulkenbergiem i którymś z kierowców Alpine, Oconem albo Gaslym. Ponoć większe szanse miałby tutaj mieć Ocon. No i ponoć Audi chciałoby tych kierowców mieć u siebie już w 2025 roku, co ma sens, żeby, znaczy Audi będzie od 2026, ale Sauber będzie w 2025, więc można już tych kierowców wziąć do siebie i troszkę ich przygotować do tego kolejnego sezonu. Nie ma tam na razie, według tych najnowszych doniesień, zainteresowania Mikiem Schumacherem w ekipie Audi. Ciekawe doniesienia. Nico Hülkenberg, wbrew temu, co myśli wielu kibiców, jest całkiem mocno notowany w padoku i to nie jest tak, że wszyscy o nim myślą, beznadziejny kierowca, bo nie ma podium. Ja się z tym zgadzam, to jest naprawdę dobry kierowca, nie topowy i nigdy topowy nie będzie, nigdy topowym kierowcą nie był, ale to jest bardzo solidny, doświadczony zawodnik, w ostatnim czasie nie mający do końca zbyt dobrych maszyn, którymi jeździł. I Hülkenberg na pewno takim transferem byłby zainteresowany. Esteban Ocon, no w zależności od tego, co się z Alpine będzie działo, a w Alpine dzieje się sporo, teraz też zatrudnili nowego szefa do spraw silników, no tam jest gigantyczna restrukturyzacja w Alpine. Ale to tylko plotki, poczekajmy, zobaczymy, w którą stronę to wszystko pójdzie, a ja Was zapraszam w ten weekend do Viaplay. Za ten odcinek Wam serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć, cześć!